To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak rozwija się jeden z najlepszych produktów finansowych w Polsce, czyli Allegro Pay. A przy okazji o danych, modelach machine learning i o tym, ile tak naprawdę Allegro o nas wie. Nazywam się Jakub Dowgirt i zapraszam do słuchania. Witam Was bardzo serdecznie w Allegro Tech Podcast. Moim gościem dzisiaj jest Paweł Marcinkowski. Cześć Paweł.
Cześć Kuba.
Powiedz mi na początek parę słów o sobie.
Pracuję w Allegro od 2 lat. Allegro kupiło startup, w którym odpowiadałem za data and AI właśnie. Ta transakcja była w grudniu 2019 roku. Od 1 stycznia pracowaliśmy już nad nowym produktem Allegro Pay, który premierę miał 1 września dla większości klientów 2020 roku. No i od tamtej pory dalej rozwijam ten produkt.
Chwilę przed tym, zanim usiedliśmy przed mikrofonami, rozmawialiśmy, że Allegro Pay jest bardzo w Polsce popularne, ale gdyby ktoś przypadkiem o nim nie słyszał, to powiedz w 2 słowach, czym jest Allegro Pay?
Allegro Pay to metoda płatności na Allegro, która umożliwia odroczenie tej płatności albo o miesiąc, albo rozłożenie jej na raty 3, 5, 10, 20 lat.
A powiedz mi, jaka była twoja historia, zanim dołączyłeś do tego startupu, który potem zamienił się w Allegro Pay?
Swoją karierę jako data scientist, data engineer zacząłem w 2011 roku jako praktykant w konsultingu. I w konsultingu byłem do 2018 roku. Zakończyłem swoją przygodę z konsultingiem na stanowisku menadżera. No i przez ten okres 7 lat pracowałem nad ponad 20 projektami dla klientów, głównie z branży finansowej, ale też retailowej, w tym e-commerce, ubezpieczeniowej. W ogóle ciekawa anegdota w sumie z tego okresu jest taka, że w 2014 roku, kiedy już zaczęliśmy robić właśnie takie bardziej AI-owe projekty, to nie istniało jeszcze będzie data scientist generalnie. Ono nie było takie oczywiste, że osoba, która przetwarza historyczne dane po to, żeby przewidywać przyszłość, to jest data scientist, tylko istniało wiele różnych pojęć i my sobie początkowo wybraliśmy nazwę data cruncher. No i potem w 2015 roku musieliśmy to wszystko zmieniać generalnie, ale to był ten czas, kiedy ten świat data nie był jakoś opisany, te role nie były nazwane. W sumie w dużej mierze jakieś takie bardziej zaawansowane modele tworzyliśmy po raz pierwszy wtedy.
Potem rozumiem 2 lata właśnie w startupie, który potem stał się Allegro Pay. Powiedziałeś, że rozwijasz ten produkt, ale na czym dokładnie polega twoja rola?
Odpowiadam za procesy i produkty, które wykorzystują intensywnie dane bądź modele machine learningowe lub algorytmy, które są bardziej zaawansowane. Jestem też liderem całego obszaru, mam 4 zespoły, więc koordynuję pracę pomiędzy tymi zespołami. Zastanawiam się, jaki powinien być podział obowiązków. Myślę nad strategią rozwoju i zatrudnieniem.
Powiedziałeś, że raportują do ciebie 4 zespoły, więc trochę o to chciałem cię teraz podpytać. Jak ten twój obszar jest zbudowany?
Budowa obszaru już została zasetypowana tak naprawdę w Finaju, ponieważ tam odpowiadałem zarówno za tą część data, jak i za część machine learningową i tak samo zostało w Allegro Payu. Dodatkowo trafili też do mnie software inżynierowie i machine learning inżynierowie. Także na ten moment to są 4 zespoły. Jeden, który się zajmuje data engineeringiem, czyli zbieraniem danych, administrowaniem hurtownią, ale też tworzeniem procesów opartych o dane. 2 zespoły machine learningowe, które tworzą modele. Jeden na potrzeby ryzyka kredytowego i oceny klientów pod tym kątem, a drugi zajmuje się bardziej marketingiem, automatyzacją tego marketingu, procesami pozyskiwania klientów. I 4 zespół to jest zespół, który zajmuje się komponentem, który nazywamy Decision Engine, silnikiem, który podejmuje automatycznie decyzje w naszym produkcie.
Ja pamiętam, że my rozmawiając, kiedy przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, powiedziałeś coś takiego, że twoje zespoły są w stanie wesprzeć działanie aplikacji end-to-end. Możesz powiedzieć, co to znaczy?
Tak, wydaje mi się, że najlepiej będzie to na przykładzie opowiedzieć. I właśnie chciałbym powiedzieć o tym, na przykład jak działa ten nasz Decision Engine, który no powiedziałbym, że jest kluczowym komponentem, od którego zależy sukces Allegro Paya, ponieważ on zwraca klientom informacje, jakie będą mieli limit. I też jeżeli ten klient jest powiedzmy mało wiarygodny, nasze modele oceniły go źle, no to zwraca, że niestety ten limit jest zero, no i wtedy Allegro Pay nie jest aktywowany. I żeby ten komponent mógł zadziałać, na początku musimy zebrać dane o historii użytkowników Allegro, o tym, co kupowali. No te dane na ten moment są z 2 lat mniej więcej. Następnie mamy proces, który te dane przetwarza do odpowiedniej postaci i zasilany jest taki komponent, który się nazywa Feature Store, to jest online'owa baza, która w szybki sposób jest w stanie udostępnić potem aplikacjom w real-time te dane. Następnie mamy modele machine learningowe, które zostały nauczone wykrywać zjawisko, czy klient spłaci kredyt, czy nie. I one też się trenują na historycznych danych, też najczęściej 2 lata. To jest taki okres, który używamy do trenowania tych modeli. Trzeci komponent to jest to, że te modele trzeba jakoś wystawić do chmury, czyli to jest taki proces deploymentu modeli, którym zajmują się machine learning inżynierowe, czyli ten czwarty zespół. No i piąty komponent, najbardziej taki software engineeringowy, to jest mikroserwis, który jest silnikiem reguł, w którym są zdefiniowane reguły, progi odcięcia na modelach, który jest bezpośrednio spięty z feature storem i on ma całą tą logikę, która pozwala właśnie i wyliczyć ten limit i powiedzieć, czy w ogóle chcemy temu klientowi udzielić finansowania. Te wszystkie podprocesy, podprodukty, mogę je wydevelopować w ramach mojego zespołu i inne podobne funkcjonalności, takie jak marketing automation, też możemy end-to-end zrealizować.
Finaj, czyli ten startup, o którym mówiłeś, który potem zamienił się w Allegro Pay, on początkowo powstawał poza Allegro, a został dopiero potem kupiony. Więc zastanawiam się, czy są jakieś różnice pomiędzy twoim zespołem Data i AI i zespołem, który jest w Allegro?
Jest kilka różnic. Zespół Data and AI w Allegro ma jeden swój taki korowy produkt, czyli wyszukiwarka. Praca nad wyszukiwarką wygląda podobnie jak praca nad moimi aplikacjami czy procesami, ale też zaistniała potrzeba w Allegro, żeby inne linie biznesowe, takie jak CX, Delivery Experience, Merchant Experience, też miały zapotrzebowanie na modele. I one na zasadzie requestu o model mogą się zwrócić do Data Science Hubu na przykład o to, żeby taki model wytworzyć, czyli jakby jest wyoutsourcowany, czyli tak na zasadzie takiego konsultingu wewnętrznego działa ten team, przez co nie jest tak związany z produktem, tak? No i tutaj ciekawy zachodzi trade-off pomiędzy tym, że my na przykład się bardzo dobrze znamy na produkcie swoim, możemy dzięki temu, że go rozwijamy od 2 lat, to wszyscy nasi data scientiści, data inżynierowie, software inżynierowie bardzo dobrze go znają, więc możemy jakby coraz bardziej zaawansowane rzeczy wprowadzać, ulepszać te algorytmy. No ale z drugiej strony pytanie jest, czy to jest efektywne i czy nie istnieje w organizacji obszar, który ma wyższą stopę zwrotu z tego nakładu pracy, nie? I wydaje mi się, że to nie jest oczywiste, jaka struktura jest dobra. Bardzo zależy właśnie od tego, czy ten produkt, nad którym pracuje ta dedykowana grupa osób, jak bardzo on jest, na jakim on jest stadium rozwoju, jak bardzo jest dochodowy. Ja myślę, że Allegro Pay ma wysoką stopę zwrotu, jeśli chodzi o nakład pracy osób technicznych.
Muszę powiedzieć, że zanim pracowałem w Allegro, miałem odrobinę styczności z data science'em, ale ja jestem humanistą, ja niestety nie mam umysłu ścisłego, więc zawsze te wszystkie rzeczy, które wy robicie, mnie fascynują i chciałbym się trochę podpytać, jaki jest taki najciekawszy projekt, w którym pracowałeś, jakby o którym możesz opowiedzieć?
Chciałbym powiedzieć o jednym z projektów właśnie bardziej z obszaru data i myślę, że tam robimy rzeczy, które są dosyć unikalne na polskim rynku, czyli implementujemy podejście do wytwarzania danych w metodologii data meshowej. Metodologia data meshowa, powiedzmy, została skonstruowana w taki sposób, żeby wiele osób się zaangażowało w tworzenie tych danych. Narzuca implementację procesu tworzenia tych danych w taki sposób, żeby dostęp do wiedzy i żeby wiele ról miało wpływ na to, jaka jest zawartość takiej małej porcji informacji, ocena zawartości tych danych, możliwość interakcji pomiędzy różnymi zespołami. Ten proces też jest w naszym przypadku mocno wspierany przez mój zespół data inżynierów, którzy tworzą aplikacje, które wspomagają tworzenie danych, czyli szynę danych, która zapewnia, że wszystkie dane, które zostały wysłane z mikroserwisów, dotrą do hurtowni danych, czyli schema registry, czyli komponent, w którym możemy zarejestrować schemat eventów. Eventy to są takie pojedyncze snapshoty z mikroserwisu, które mówią o tym, o danym odpytaniu tego mikroserwisu, tak? Czyli stanowią taką najmniejszą porcję informacji z aplikacji, która jest właśnie potem agregowana w hurtowni. Inne narzędzia to jest na przykład Event Verifier, którym możemy ten schemat i constrainty, które są zapisane w schema registry w czasie rzeczywistym przekazywać deweloperom, żeby oni mieli feedback na temat tego, czy te dane, które wysłali, są zgodne z kontraktem. No i te dane mogą potem wylądować, te raporty na temat jakości w ich ulubionych narzędziach typu Kibana, które analizują swoje logi w ogóle, czy aplikacja działa. Nie? Może powiem, jak wyglądałby proces dla zupełnie nowej funkcjonalności, nowego produktu. Więc ten proces zaczyna się od product managera, który powinien zdefiniować miary, KPI-e, które chciałby mierzyć, a także różne wymiary, w których chciałby je agregować na przykład, tak? Czyli takim przykładem mogłaby być konwersja procesu, a wymiarem, który chciałby analizować, to, że chciałby tą konwersję liczyć osobno per platforma typu iOS, Android, Web, no, na przykład, żeby wiedzieć, czy ona się różni na tych platformach. Następnie przekazuje ten kawałek specyfikacji do zespołu deweloperskiego, z którym współpracuje, który będzie realizował tą funkcjonalność. No i oni, mając już powiedzmy high-levelową architekturę mikroserwisów, które będą realizować tą funkcjonalność dla klienta, mogą stworzyć pierwsze schematy eventów, które umożliwią potem wyliczenie tych miar. Po wprowadzeniu tych eventów do schema registry jest moment, w którym inne zespoły mogą dodatkowo poprosić o to, żeby zwiększyć kontekst tej informacji, żeby ona była możliwa do połączenia z jakimiś danymi, które już istnieją w naszym systemie, plus mogą dodefiniować jakieś constraint, tak żebyśmy wiedzieli, że dane pole na przykład może być od 0 do 1, ponieważ to jest szansa, że się coś wydarzy, albo jakaś stopa procentowa, coś co ma ograniczenia. No i tak zaprojektowane schematy eventów, następnie deweloperzy mogą sobie ten schemat do swoich mikroserwisów zaciągnąć z tej biblioteki i uzupełnić ten kontrakt klientem, który też mój zespół przygotował dla nich. I skorzystanie z tego klienta powoduje wrzucenie takiego eventu na szynę. On ląduje bezpiecznie dzięki temu w hurtowni. Dobrze zaprojektowane eventy można w łatwy sposób na podstawie nich wyliczyć konwersję, ale też można zbudować entity analityczne, które będą służyć analitykom bądź data scientistom, a także postawić różne dashboardy, które te miary prezentują.
Ten przykład, który przed chwilą pokazałeś, zacząłeś od tego, że potrzebny jest product manager. Ja wiem, że z twojej inicjatywy powstało takie stanowisko jak data product manager i zastanawiam się, jaki jest cel takiego stanowiska i co tak naprawdę taka osoba robi.
Data product manager jest przewodnikiem tych aktorów, którzy biorą udział w tworzeniu tych danych. Po pierwsze doradza product managerowi, słuchaj, może byśmy jeszcze policzyli kilka innych rzeczy, bo to byłoby ciekawe dla ciebie, tak? Czyli jest osoba, która może dodać trochę kontekstu, ma doświadczenie z analityką duże i może doradzić product managerowi, żeby on wzbogacił swój opis. Następnie dowiaduję się od deweloperów, jakie są mikroserwisy, jakie one mają API, jak one się komunikują między sobą. Dzięki temu możemy dodatkowo przesyłać po API dodatkowe dane, które będą potrzebne, żeby wzbogacić ten event i żeby on był bogatszy o różne konteksty. Też oczywiście ewangelizuję to podejście wśród deweloperów, jest takim, powiedzmy, wsparciem dla nich. Też jest pierwszą osobą, która reviewuje te eventy, zbiera informacje od pozostałych teamów właśnie, czy innych teamów produktowych, czy data scientistów, analityków, zespołu, który od strony biznesowej zajmuje się ryzykiem, czy czegoś oni by nie potrzebowali jeszcze na przykład. Dzięki temu taki event jest bardziej kompletny, ma wiele zastosowań. Następnie koordynuję całe wdrożenie, sprawdza, czy mamy spisane constrainty, też na ten moment jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji analitycznej takiego procesu, żeby to wszystko zebrać ze sobą. Wydaje mi się, że można by porównać trochę tą rolę do, jak istniał Scrum Master, który przewodził na początku, jak jeszcze nie wszyscy wiedzieli, jak się w Agile'u pracuje, to jego rola była potrzebna. I na ten moment on też jest właśnie takim masterem tego procesu data meshowego, który pilnuje i dogląda tego, jak te dane są wytworzone. No i w moim założeniu też będzie odpowiadał za konkretne produkty. Dashboardy analityczne, które prezentują i wyświetlają te KPI, które sobie zamarzył tam product manager na początku generalnie, tak?
Ja wiem też, że jeżeli chodzi o innowacje, to w twoim zespole one mają miejsce nie tylko, powiedziałbym, na polu ludzkim, ale też na polu tej materii, z którą pracujecie, czyli modeli machine learningowych. Chciałem spytać, czym takim mógłbyś się w tym obszarze pochwalić, jeżeli chodzi o waszą pracę?
Tak, jeśli chodzi o same modele, to korzystamy z dosyć ciekawego zbioru danych, czyli opisu wszystkich budynków w Polsce różnymi miarami, czyli ile zarabiają, rozkład zarobków, struktura wiekowa, struktura płci. W danym budynku ten słownik i ten zbiór nasz ma około 8 milionów budynków w Polsce. Dzięki temu jesteśmy w stanie kontekst otoczenia też wykorzystywać do naszych modeli na takiej zasadzie, że klienci, którzy mieszkają obok siebie, są podobni do siebie i na przykład jeżeli mamy nowego klienta, który dołączył do Allegro kwartał temu i on mieszka w tym samym budynku, co klient, który jest od 20 lat na przykład na Allegro, o którym mamy bardzo dużo informacji i wiemy wiele rzeczy, to możemy się spodziewać, że oni są jakoś tam do siebie podobni. Coraz więcej wydaje mi się, że jest firm, które używają tego typu danych, ale my w ryzyku kredytowym też je stosujemy z dobrymi wynikami, myślę. Jeśli chodzi o pracę data scientistów, też wydaje mi się, że podejście do pracy jest dosyć unikalne i tutaj są dwa takie elementy, które wyróżniają Allegro i AllegroPay'a na rynku. To jest podejście do zapisywania fragmentów, pipeline'u, metod do wspólnej biblioteki, która potem jest reużywana przy kolejnych modelach i dzięki temu każdy kolejny model, który jest podobny, jesteśmy w stanie wytworzyć szybciej. Na przykład biorąc pod uwagę historię mojego zespołu już w AllegroPay'u, to zaczęliśmy od tego, że w 2020 roku wytworzyliśmy modele, myślę, że w 6 miesięcy, a teraz jesteśmy takie same modele w stanie wytworzyć w 2 tygodnie na przykład. Nie? Dzięki temu, że te wszystkie rzeczy zostały tam odpisane, oczyszczone, została sprawdzona jakość tego kodu i już nie trzeba tego drugi raz robić. A drugi element, o którym chciałbym wspomnieć, to takie szerokie postrzeganie ról. Ogólnie w AllegroPay'u staramy się, żeby data scientist wykonywał też zadania, które w innych firmach robi data inżynier albo software inżynier. Dzięki temu po pierwsze ich współpraca jest lepsza, lepiej się rozumieją. Po drugie, nawet jeżeli trzeba przepisać jakiś fragment kodu, który stworzył data scientist, to jest on jednak lepszy niż taki przeciętny data science'owy kod. Dużo pracujemy na przykład z data scientistami nad feature engineeringiem, czyli łatwym dodawaniem kolejnych cech, które opisują klienta. No i to jest taki ostatni w sumie nasz element, na przykład, który nas spowalnia jeszcze to tempo tworzenia. Samo to, że właśnie dajemy im takie zadania, oczekujemy wysokiej jakości też w tym obszarze, powoduje, że mają pole do rozwoju i lepiej współpracują właśnie z tym teamem data engineeringowym.
Powiedziałeś bardzo dużo o swojej pracy. Chciałem cię teraz trochę o twoją perspektywę spytać. Jakbyś mógł mi powiedzieć, co najbardziej lubisz w swojej pracy?
Wiele jest takich aspektów. Jak uda nam się spłacić jakiś dług, albo właśnie jak zoptymalizowaliśmy ten proces najpierw do kwartału, teraz do dwóch tygodni, to na pewno daje satysfakcję, że jesteśmy takim samym teamem w stanie wytworzyć dużo więcej rzeczy. I też jak uda nam się dowieść jakiś produkt, który najczęściej kończy się też dashboardem z metrykami odpowiednimi, jak widzimy, że te metryki rosną, że approval rate do naszego produktu rośnie i to jest efekt pracy całego zespołu 30-osobowego, to też daje dużą satysfakcję, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest no, nasza zasługa, że te KPI, te metryki czy wskaźniki są coraz lepsze.
Tak naprawdę powiedziałeś trochę o trzech rzeczach, o ludziach, o modelach i teraz o takiej satysfakcji i atmosferze. Jak te wszystkie elementy składają się w tą całość, jaką jest Allegro Pay?
Rzeczą, która się objawia w ogóle dla klientów Allegro Paya, jest to, że ten produkt jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze. I to, że on jest taki szybki i lekki, wynika z tego, że wiele rzeczy się po prostu dzieje gdzieś tam na backendzie. Te dane są szybko agregowane, wyciągane są wnioski na temat tego, kim ten klient jest i czy on może kupić, czy nie. Więc to, że klienci są zadowoleni z produktu, nasz NPS jest jednym z najwyższych, tam nie wiem, 95% chyba. Realnie klienci są zadowoleni z tego, że to tak działa. Druga rzecz jest taka, że udało nam się w 2021 roku otworzyć produkt dla 25 milionów klientów. Praktycznie tylko nieliczni klienci nie mogą skorzystać z tego produktu. No i to też jest dzięki temu, że nawet z tych skrawków informacji, które mamy, klient, który zrobił jedną transakcję 2 lata temu, też jesteśmy w stanie mu zaoferować limit. Żeby to było możliwe, to te wszystkie rzeczy musiały zagrać, o których mówiłem wcześniej. No i też staramy się na bieżąco monitorować, w jaki sposób klienci używają limitów, czy nie brakuje im pieniędzy, czy którzy klienci nie powinni być może mieć ten limit mniejszy, więc staramy się przewidywać ich potrzeby, zanim po prostu przestaną tego używać. Tak?
A czy jest coś takiego, jeżeli chodzi o atmosferę pracy, o takie jakby tak zwane miękkie rzeczy, które powodują, że po prostu lubisz pracować na Allegro Pay?
Tak, wydaje mi się, że cały czas jesteśmy w takim momencie, że dużo jest nowych rzeczy, za które możemy się zabrać, bo te, które już istnieją, one często są na tyle dograne, że tam sobie to chodzi i działa. Rozbudowujemy nowe produkty finansowe. Jednym z nich jest Allegro Care, który jest nowością, czyli ubezpieczenia dla elektroniki. W planach także jest większe zaangażowanie Allegro Paya w produkty dla merchantów finansowe. I druga rzecz właśnie, która szczególnie w sumie jest dla mnie istotna i bardzo skorzystałem na tym, to jest to, że jesteśmy dosyć blisko tych innych ról i że mamy zadania z sąsiednich obszarów. Ja na przykład w Finaju zajmowałem się data and AI, a teraz dostałem jeszcze aplikacje właśnie, które używają tego i są odpytywane w trakcie procesów klienckich. No i myślę, że w innej organizacji mogłoby być, ktoś miałby mieć opory, a tutaj u nas nie ma generalnie takich, więc jeżeli ktoś chce się rozwijać, to na pewno u nas znajdzie wiele ciekawych rzeczy.
Na koniec każdego z odcinków zadaję wszystkim gościom 3 te same pytania, więc i ciebie to nie ominie. I pytanie pierwsze brzmi, mamy takie hasło, dobrze tu być. Dlaczego?
W moim przypadku moja cała dotychczasowa kariera tak naprawdę trochę się obracała wokół biznesowo, wokół obszaru finansów. Z drugiej strony robiłem też różne modele, procesy, projekty dla retaila i też e-commerce'u, więc tutaj mogę to połączyć generalnie, tą wiedzę z tych obszarów. Więc jakby z tej perspektywy Allegro jest jednym z lepszych miejsc dla mnie. Druga rzecz jest taka, że wszystko, co jest w Allegro, najczęściej jest największe w Polsce, więc jeżeli chcemy pracować i jakby mieć do czynienia z dużą skalą, dużymi danymi, mieć satysfakcję z tego, że nasza praca dotyczy tam 20 milionów klientów, czyli naprawdę mamy dużą dźwignię na tym, co robimy, że jakaś analiza może doprowadzić do tego, że jakoś inaczej będzie coś działało dla 20 milionów klientów. I to, że jesteśmy w Allegro otwarci na to, żeby zajmować się innymi tematami niż tymi, którymi do tej pory się specjalizowaliśmy. Na przykład znam osoby, które na przykład zajmowały się obszarem delivery experience'u, a potem bardziej przeszły do tego, żeby pomóc merchantom się rozwijać i rozwijać tam funkcjonalności, więc można dosyć dobrze poznać wiele różnych linii biznesowych i tak naprawdę są firmy, które są pojedynczymi tymi liniami gdzieś tam na zewnątrz, a u nas jest wszystko razem. Nie?
A jaki jest najdziwniejszy produkt, jaki kupiłeś na Allegro?
Nie kupowałem jakichś cudactw, ale dla mnie to było zaskoczenie, bo nie znam się zbytnio na samochodach i kupiłem kiedyś tłumiki do Mazdy MX-5. No i okazało się, że one mają tam 2 metry prawie generalnie. Jak ta paczka przyszła, to byłem bardzo zdziwiony generalnie, ale no, wsparcie do kupowania części samochodowych na Allegro jest coraz lepsze, coraz łatwiej można wyszukać po marce na przykład jakieś części. Więc
można też wyszukać części, które pasują do siebie. Gdyby ktoś po tym odcinku chciał się z tobą skontaktować albo pogadać, to gdzie możecie znaleźć?
Najlepiej napisać na LinkedInie.
Paweł, wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę i powodzenia w dalszym rozwoju Allegro Pay.
Dzięki.